Cześć, dzień dobry, tu Jarosław Kuźniar. Słuchasz mojego podcastu i bardzo Ci za to dziękuję. Zasubskrybuj, żeby szybciej słyszeć o nowych audycjach. Oceń, żebym wiedział, co myślisz. Poznajcie Szymona Brodziaka, mistrza czarno-białej fotografii. Artystę, który lubi nieoczywiste portrety. Rozmawiamy o świecie fotografii, gdzie dominuje Instafoto. O kwadratowych zdjęciach i social mediowych artystach. Ale Szymon nie daje się temu uwieść. Robi swoje od lat, dla supermarek. Konsekwentnie, z jakością i z pomysłem. W jakim momencie jesteś na początku 2021 roku?
W bardzo dobrym. Ja zawsze jestem przeświadczony, że najpiękniejsze przede mną. I tak zawsze mówię też innym. Najpiękniejsze przed tobą. I z takim podejściem myślę, że można, wiesz, zawsze coś pozytywnego w życiu zauważyć i zwojować świat.
No, ale jednocześnie w prezencie dajesz mi swój album, który dotyczy ostatnich ilu lat?
No, 20.
Wciąż najładniejszy i najciekawszy przed?
Pewnie, że tak. Boże, jakby to było smutne, gdybym miał już wszystko, co najfajniejsze za sobą. Także wiesz, no, była to w zamyśle taka wizytówka. Zrobiło się z tego 520 stron. Mm. Czarno-białych fotografii i trochę też, sporo też tekstu. No ale jak gdyby zawsze najbardziej uwielbiam zaskakiwać sam siebie i innych. Czyli jak gdyby cały czas odkrywać na nowo rzeczywistość, tworzyć nową rzeczywistość.
Właśnie bardziej tworzyć, nie? Jak się popatrzy na niektóre twoje zdjęcia, to teoretycznie, bo zdjęcie jest czarno-białe, ale jak się na nią popatrzy, to ona jest w tym innym tego słowa znaczeniu kolorowa.
No właśnie, nawet czasami wystawiając swoje zdjęcia na wystawach czy targach sztuki, zdarzało mi się taki feedback otrzymywać, że właśnie, że ktoś dostrzega kolory w tych czarno-białych moich fotografiach. Także to jest też mega interesujące.
Bo jest w tym dużo kreacji.
Faktycznie traktuję fotografię właśnie już nie jako pasję taką, wiesz, która przejmuje całe moje życie i wiesz, nie interesuję się tak bardzo na przykład sprzętem fotograficznym czy tym, co się dzieje w świecie w ogóle kreacji innych twórców, tak? Ale traktuję tą fotografię bardziej jako źródło wyrazu swojego wnętrza i wyobraźni i w ten sposób właśnie bardziej kreuję te światy, niż je dokumentują.
Tylko jak mówisz o kreacji, to zastanawiam się, kreacji swojej wyobraźni, czym ją karmisz, żeby potem biorąc aparat i stawiając modela czy modelkę na planie, wyczarować coś takiego, czego jakby normalnie w tym miejscu, w którym jesteście, czy to są kamieniołomy, czy inne, nie ma.
Myślę, że głównym źródłem mojej inspiracji jednak jest wyobraźnia, chociaż ta wyobraźnia zawsze się będzie mieszać, wiesz, z wpływami, z bodźcami, które zbierasz przez całe życie. Czy to jest, wiesz, otaczający cię świat, czy sztuka, czy film, książka.
Podróż,
internet. Wiadomo, no przesiąkamy tym i procesujemy to wewnętrznie i gdzieś wyprodukujemy zupełnie nowy, z tego nową jakość, jak gdyby nową treść.
Jak mówisz internet, jesteś w tym świecie od 20 lat, ale dzisiaj jak popatrzymy po sieci, to w sumie fotografów jest bez liku. Jak popatrzymy na Instagramie, w sumie fotografem jest każdy. Czyli masz ładnych parę miliardów fotografów na świecie. Nie masz problemu z tym, że ta definicja bycia fotografem się tak poszerzyła?
W żadnym wypadku. Jakby wynika to z tego, że zawsze starałem się robić swoje. I jak gdyby traktuję tą fotografię jako, wiesz, medium, formę wyrazu i nie staram się z nikim porównywać, ani też za bardzo się inspirować kimś, żeby właśnie zachować taką czystość, wiesz, czystość kreacji, nie? I możliwie najbardziej zaskakujące obrazy tworzyć. Myślę, że to jest piękne, że akurat to jest dobra strona tego postępu technologicznego, że każdy może chwycić teraz aparat do ręki i zacząć coś
aparat,
tworzyć.
Aparat, telefon.
Telefon, tak, no tak, telefon. I wiesz, i to jest świetne, że ludzie mogą właśnie się rozwijać w tym kierunku i bez większych barier. Ale jednak myślę, że kluczowym elementem nie jest właśnie ten łatwość dostępu technologicznego i czy zamienienie foty z kolorowej na czarno-białą, tylko właśnie to, co masz w sobie, twoje bogactwo wewnętrzne, które potrafisz za pomocą języka, jakim jest fotografia czy inna dziedzina sztuki, po prostu wyrazić, przekazać i dotrzeć do innych ludzi, do ich serc, do ich, wiesz, takiego wnętrza głębokiego. Nie?
Z perspektywy tego, co się wydarzyło w 2020 roku, dla ciebie dzisiaj rolą artysty, no bo nie tylko fotografa, bo zakładam, że fotografem jest ten, kto bierze sprzęt, niezależnie od tego, czy to telefon z aparatem, czy aparat sensu stricto, znajduje kadr i zamyka to w ujęciu. Ty dokładasz różne rzeczy, dostawiasz, przestawiasz, bawisz się tym, więc widzę w tym jednak bardziej artystę fotografa, a nie samego fotografa. Choć fotograf potrafi być artystą. Twoim zdaniem dzisiaj powinniśmy sztuką dawać ludziom nadzieję, dawać ludziom siłę. Od czego ona jest po 2020?
Myślę, że sztuka zawsze była jakimś takim źródłem pewnej motywacji, pewnej odskoczni. Dla mnie to zawsze był taki właśnie równoległy świat, który mogę sobie tworzyć, jak gdyby bezkarnie, w cudzysłowie, będąc na planie zdjęciowym. Dlatego tak jak mówisz, zazwyczaj obrazy, które fotografuję, powstają w mojej głowie dużo wcześniej. Dzięki temu wiem, jak zaplanować sobie dzień zdjęciowy, jak się przygotować, jakie mieć, nie wiem, elementy scenografii czy stylizacji, żeby osiągnąć zamierzony efekt. I myślę, że ta sztuka właśnie w naszym życiu codziennym może, wiesz, w wielu celach służyć, nie? Są ludzie, którzy posługują się do celów społecznych, politycznych, biznesowych. A to, co ja robię, lubię o tym myśleć, że oczywiście spełnia bardzo często cele biznesowe, bo robię kampanie zdjęciowe dla różnych marek, ale zawsze jest to kreacja taka wewnętrzna, taka bardzo autorska, bardzo w zgodzie ze mną i traktuję na przykład taki budżet firmowy jako po prostu szansę na to, żeby zrobić coś autorskiego, czego normalnie nie byłbym w stanie zrobić.
Teraz, gdybym próbował wejść w twoje buty, wiesz, że masz plan zdjęciowy, nie wiem, w kamieniołomie albo w żwirowni, będą tam koparki, spychacz, tysiące
Super.
Różnych rzeczy i nagie kobiety.
No.
I co się dzieje w tej głowie brodziaka, że to się cholera jakoś klei?
Ciekawe, że mówisz o kamieniołomach akurat i takich historiach, bo niebawem będę premierowo pokazywał materiał właśnie z takiego miejsca. W zeszłym roku robiliśmy sesję dla Rolls-Royce'a w Austrii pod Kitzbühel. Jest kamieniołom właśnie, który został wynajęty na kilka dni i miałem właśnie taką szansę i przywilej właśnie fotografować Kalinana, czyli Rolls-Royce'a największego i takiego terenowego. I w tym fantastycznym kontekście nie było co prawda nagich kobiet. Była jedna modelka, wspaniała Ludwika, która jak gdyby wchodziła w interakcję z tym samochodem w tym całym takim zimowym, właśnie bardzo surowym kontekście. I wiesz co, no i właśnie świetnie, że o tym wspomniałeś, bo lokalizacja jest zawsze takim punktem zapalnym dla mojego procesu twórczego.
Ale to dopytam cię tylko. Mamy tą sytuację. Mamy Rolls-Royce'a i mamy kamieniołom. I teraz, co tu cholera będzie ważniejsze, żeby dobre zdjęcie wyszło? Jakość tego samochodu, jego forma, design, czy to złamanie tym, że tym Rolls-em jeździcie po kamieniołomie?
Wszystkie elementy są ważne. Jak gdyby trzeba to jakoś tak... Ja to bardzo intuicyjnie łączę i zawsze jak gdyby staram się wsłuchać w potrzeby klienta na początku. Później robię wizję lokalną i myślę sobie, co... To jest moja scena, nie? To jest moja piaskownica.
Tutaj podjedziesz i z tego nasypu tak go zrzucę.
No, jest tam jakiś element taki nietypowy. Wiadomo, że właśnie no, samochodem za...
Parę groszy
nie można aż tak rzucać, ale udało nam się parę nietypowych rzeczy z nim zrobić, więc myślę, że na filmie backstage, który niedługo będziemy na moim Instagramie i w ogóle w mediach społecznościowych publikować, będzie widać, będzie się działo.
Ale nawet wspominaliśmy wcześniej o internecie, sam teraz wywołujesz temat filmu backstage'owego. Jedno z moich pytań, które miało paść później, tak sobie planowałem, jest takie, czy nie korci cię dzisiaj w dobie obrazka, ale jednak bardzo ruchomego, stanięcie za kamerą?
Jasne, że tak. Jasne, że tak i to od lat o tym myślę i zawsze dbałem o to, żeby sesje zdjęciowe były opatrzone właśnie też tym materiałem filmowym, backstage'owym, bo zdaję sobie sprawę, no sam po sobie widzę, że często te kulisy sesji i całej produkcji czy to filmu, czy dużej sesji, są bardziej niekiedy inspirujące i interesujące niż efekt finalny. Dlatego staram się zapraszać też moich fanów, ludzi, którzy się interesują tym, co robię, właśnie za kulisy, żeby zobaczyć, jak ten mój proces twórczy przebiega, że tak naprawdę no, nie sprowadza się to do wyciągnięcia telefonu i pstryknięcia.
Ale przyznaj, że tak ludzie wyobrażają sobie pracę fotografa. No, czasem jak ja rozmawiam z klientami, oni mówią, ale naprawdę? Za to? Tyle pieniędzy? Kiedy to jest... Moja żona cygnała w weekend tyle zdjęć, jak byliśmy na spacerze. Koniec.
Zdarza mi się to słyszeć.
Fotkę na Instagrama.
Tak, zdarza mi się to słyszeć.
Co to za praca?
Ale to jest, wiesz, to jest właśnie też budowanie takiej świadomości, że jednak coś się za tym kryje, jakaś myśl, jakiś proces, jakiś nakład ludzi, wiesz, synergia twórcza wielu osób tak naprawdę, nie? Także te backstage'e wspaniale to pokazują. I idąc krok dalej, na pewno chciałbym kiedyś może stworzyć jakąś krótką fabułę. Raczej nie dokument, bo bardziej fabułę mnie kręcą, w sensie opowiadanie historii.
Bo znów można coś do kadru dołożyć, co?
No, dokładnie. No, wiadomo, że to będzie jakiś...
A dokument muszę tylko pokazać to, co jest, a ja chcę tworzyć.
Tak. Tak, dokładnie. I myślę, że no świetnie by było, gdybym się odważył na taki krok, ale jednak, wiesz, opowiadanie obrazem ruchomym jest jednak jeszcze zupełnie inną...
No, a nie jest tak, Szymon, że kadr to kadr?
Fotografia ma w sobie coś niesamowitego, że gdyby zamrażasz w ułamku sekundy tą rzeczywistość i jesteś w stanie opowiedzieć pewną historię właśnie tym ułamkiem sekundy, a tutaj taką formułą chociażby 10-minutową, czy nie, już nie mówię o pełnym metrażu, no trzeba jak gdyby przeprowadzić to i to napięcie, które kumulujesz w ułamku sekundy, jak gdyby no, przetransponować na dłuższy czas i bardzo mądrze to wszystko zakomponować pod względem, wiesz, i światła, kątów, no, ustaleń,
dialogów. Mówiłem ci, żona cyknęła fotkę na Instagrama. Bez światła, bez kątu, po co to?
No. Także
nawet statywu nie miała. No.
Także myślę właśnie w tym kontekście najpiękniejszy przede mną, że jeszcze, wiesz...
Poznałem ostatnio człowieka, który się nazywa taką maksywę na Instagramie Monster Cam i on jest specem od kamery RED.
Okej. Okay.
Czego ci życzę, żebyś mógł na niej ten swój film zrobić? I wiesz, że to jest właśnie dzieło sztuki, jeśli chodzi o film. I on przyznaje, że są już klienci, którzy jego z tym RED-em zapraszają na plan, żeby zrobił 15 sekund reklamy. Albo 15 sekund TikToka wręcz nawet. I szanuję takich klientów, którzy rzeczywiście widzą różnicę w obrazku.
Tak, jest. Z RED-em akurat miałem już przyjemność pracować wiele lat temu. Pierwszy RED, który się pojawił w Polsce, Jacek Jabłoński, który ze mną współpracował właśnie przy wielu backstage'ach, zapraszam na moją stronę szymonbrodziak.com. Wejdźcie sobie albo na YouTube'a najlepiej. Brodziak Power się nazywa mój kanał, albo po imieniu i nazwisku też mnie znajdziecie. Tam jest mnóstwo backstage'ów i kilka z nich jest właśnie Jacka Jabłońskiego, który na Redzie, pierwszym w Polsce, kręcił nasze backstage'e i był absolutnym właśnie takim entuzjastą jakości, wiesz, nie? I ja już wtedy właśnie się dziwiłem. On, wiem, że miał różne problemy nawet finansowe, ale ten RED musiał być na planie, najlepsze obiektywy i jak gdyby no, doceniam bardzo nie tylko jego tą zajawkę techniczną, ale też wspaniały kunszt filmowy, muzyczny, montażowy, bo jest człowiekiem orkiestrą.
Sławek Idziak mówi o tym fajnie, zresztą nawet kiedyś pamiętam jeszcze z czasów TVN24 taką zabawę, udowadniał, że sprzęt jest wtórny do historii, którą chcesz opowiedzieć. Zgadzasz się z tym?
W 100%. Uważam, że sprzęt w ogóle jest drugorzędny absolutnie. No, mówię to z perspektywy 20 lat pracy, ale na początku, jak zaczynałem jako nastolatek fotografować, zacząłem na Canonie i to tak z przypadku, bo się ludzie pytają, Canon, Nikon, później jeszcze jakieś inne marki. Po prostu wpadasz w jedną markę i raczej w tym systemie zostajesz, ale w żadnym stopniu nie jest to jakiś wyznacznik dla mnie jakości twojej twórczości, nie? Nie mówię zdjęć, ale twórczości. I na początku faktycznie uległem takiemu wyścigowi zbrojeń, że lepsze aparaty, lepsze obiektywy, średni format, sprzedałem w ogóle samochód, żeby kupić średni format, ze Stanów ściągałem, jeszcze analogowy średni format. Później wiadomo, wchodziła cyfra, to coraz to nowe Hasselblady, Leica, inne historie, wypożyczałem tylko, żeby wiesz, w przeświadczeniu, że im będę miał lepszy sprzęt, tym będę robił lepsze zdjęcia. Nic bardziej mylnego. Właśnie się czułem bardziej osaczony sprzętem, jak gdyby zaaferowany, o, sprzętem i technikaliami, że gubiłem gdzieś tą taką bardzo ważną warstwę, wiesz, która bardziej się skupia na utrzymaniu swojej wizji, na kontakcie z modelką, na budowaniu swojej historii. A byłem bardziej, wiesz, tutaj w świecie tym, kurczę, dobra, mam teraz super aparat, to muszę go, wiesz, na maksa
wszystkie
wykorzystać.
Możliwości wam
tak,
pokażę.
A czułem się bardziej jak gdyby skrępowany, bo na tym moim właśnie pierwszym Canonie, drugim, trzecim, na przykład robiłem reportaże ślubne jako student jeszcze i robiłem, wiesz, no tysiące zdjęć bardzo szybko, w bardzo trudnych warunkach często, czyli w takim stylu reporterskim. I to mnie nauczyło obcowania z aparatem w ogóle nie myśląc o sprzęcie. Aparat stał się częścią mojego ciała jakby.
Jest,
wiesz,
bohater, ujęcie, koniec.
Tak, po prostu łapiesz, nie? Łapiesz te chwile i wszystko wiesz, jak ustawić szybciutko, podświadomie. A kiedy właśnie zacząłem pracować na nowych sprzętach, tych bardziej, wiesz, super, super, super top.
Rozproszałeś się.
Tak, no musiałem się skupić właśnie, wiesz, gdzie tu jest fokus, jaka jest przesłona, jakie są ustawienia pliku i wiesz, strasznie właśnie odwrotny efekt to dawało niż w zamierzeniu. Chociaż nie twierdzę, są fotografowie, którzy uwielbiają pracować na sprzętach za kilkaset tysięcy i uzyskują też fenomenalne efekty. Ja mówię tutaj o swojej perspektywie i zachęcam właśnie do tego, żeby nie powstrzymywać się przed kreacją, mówiąc, kurczę, dopiero jak będę miał ten obiektyw, to zrobię super portret, nie? Bo jest 80, wiesz, taka wymarzona, światło 1.0, wymarzona szkiełko portretowe dla fotografów i wiesz, i możesz mieć właśnie, wiesz, jakiś podrzędny aparat i po prostu skupić się na emocji, na historii, na jakiejś, wiesz, warstwie takiej bardzo ulotnej, nie?
Co cię pchnęło do tego, żeby się zabrać za to te x lat temu?
Zainspirowała mnie uroda mojej żony.
Aktualnej też?
Aktualnej.
To tej samej cały czas, okej.
Cały czas tej samej.
Myślałem, że artyści, wiesz, to przeskakują z kwiatka na kwiatek.
No, wiesz, jest wiele mitów.
Szymon Brodziak opala mit. Nie, jesteśmy wierni, szanowni słuchacze.
Jesteśmy razem od, no, 20 paru lat. Właśnie, no, miałem 16 lat, się poznaliśmy. Chwyciłem do ręki aparat, żeby spróbować uchwycić jej piękno. I były to zupełnie, wiesz, spacery gdzieś po polu, nieopodal domu, bez jakiejś koncepcji, bez ekipy, bez górnolotnych jakichś historii. Ale to był ten naprawdę początek. I potem to się przerodziło w chęć, no, zgłębiania jak gdyby tematu.
Ale wejdę ci w słowo. To się przerodziło dlatego, że ty zobaczyłeś, ktoś zwrócił na to uwagę i powiedział, Szymon, to jest fajne, nie wiem, fajny kadr, fajny pomysł.
Oczywiście potem zaczęły się właśnie, robiłem to amatorsko. Miałem swoją amatorską ciemnię, wywoływałem filmy, wiesz, jeszcze jestem mega szczęśliwy, że zahaczyłem
O ten moment.
O ten moment, nie?
Spinacz, żółka.
Stąd ta moja fascynacja też monochromem, że jednak w czerni i bieli wszystko, jak gdyby mam tą nostalgię taką, wyczuwam w tym i też czuję tą czerń i biel. Jak dochodzi kolor, to zupełnie gdzieś ta magia znika i nie potrafię się odnaleźć, a tworząc w czerni i bieli dokładnie wiem, co chcę. Wiem, że to będzie...
Czyli ty myślisz mocne. Czarno-biało?
Tak, i widzę czarno-biało.
Bo wiesz, dla wielu dzisiaj to... Aha, czarno-biały, no jest taki filtr na Instagramie i koniec.
Mam trzy filtry swoje autorskie na Instagramie, polecam, poszukajcie. Po Szymon Brodziak, Black and White na pewno znajdziecie. Myślę, że fajne. A wracając do twojego pytania, to...
Kto ci powiedział, Szymon, iść w tą stronę?
Na pewno, wiesz, no, najbliżsi mnie w jakiś sposób w tym wspierali. Ania mówiła, no wiesz, ale to jest jak gdyby takie wąskie grono. Myślę, że kluczowym momentem jest wysyłanie prac na konkursy. Wtedy jeszcze, wiecie, w latach 98,
nie miałeś Instagrama wtedy jeszcze?
Nie było tak, że sobie wrzucałeś fotkę tego w tej samej chwili praktycznie, tak. W której ją robiłeś, ale wysyłanie portretów czy zdjęć na jakieś tematyczne konkursy fotograficzne. I oczywiście na początku było tak, że byłem przekonany, że wysyłam coś fantastycznego i bez echa zupełnie przechodziły te zgłoszenia. I nie można się poddawać. Trzeba wysłać jeszcze raz, jeszcze raz. Zacząłem, Ania zgłosiła mnie do takiego studenckiego konkursu w magazynie Dlaczego. Nie wiem, czy jeszcze funkcjonuje.
Nie wiem, czy funkcjonuje, ale pamiętam.
Ale dzięki temu zdobyłem taką nagrodę, nagrodę Johnny Walker Keep Walking Award.
Kojarzę. Mhm.
Była to jakaś nagroda pieniężna, ale w tym momencie było to dla mnie najważniejszy sygnał właśnie, taki przełomowy sygnał, że jednak może warto zająć się fotografią na serio, bo dostałem ją jako student ekonomii. Studiowałem w Wyższej Szkole Biznesu National Lewis University w Nowym Sączu. Tam założyłem kółko fotograficzne z kumplami, założyliśmy ciemnie i wiesz, tworzyliśmy sobie...
Ja, nieźli kumple stamtąd, swoją drogą.
No, świetny czas.
Patrząc po polskim biznesie.
Mhm. Świetny czas. No, i faktycznie...
Poszło.
I te Johnny Walker to był pierwszy taki mocny strzał, że Szymon, może warto. Później wysłałem też zdjęcia Ani na konkurs magazynu Pani, gdzie tematem było kobieta w obiektywie. Krystyna Janda, Chris Niedenthal, Marcin Tyszka był też w...
Szymon Brodziak.
Też? Szymon Brodziak zgłaszał swoją wtedy dopiero jako
oni byli w jury.
Oni byli w jury już.
Okay.
Słuchajcie, no także wiesz, zupełnie z drugiej strony. I zdobyłem pierwsze miejsce w tym konkursie i też jakby kolejny taki moment. Mhm. Zacząłem wysyłać za granicę, do Stanów Zjednoczonych, do Paryża swoje prace. Zacząłem zdobywać złote medale, pierwsze nagrody, drugie, trzecie, wyróżnienia. I wiesz, i to jak gdyby raz, że uświadcza ciebie w takiej właściwej drodze, że mówisz sobie tak, ktoś to docenia jak gdyby tak, wiesz, obiektywnie. A po drugie też buduje twoją markę, twoją pozycję. Także polecam wam, jeżeli ktoś z was interesuje się fotografią lub sztuką w jakiejś innej dziedzinie albo tworzy coś, to koniecznie bez żadnych oporów,
wstydu
zgłaszajcie się na konkursy, wysyłajcie swoje prace, dzielcie się jak najszerzej tym, co robicie. Tylko wtedy dostaniecie taki feedback, prawda?
Tak, choć myślę, że wielu się powstrzymuje przed tym, bo to jest jakieś takie sprawdzam dla poczucia własnej wartości, prawda? Na ile ja wiem, że to zdjęcie zrobione mojej ukochanej jest po prostu fajne.
Tak.
Czego by oni nie powiedzieli, ci inni, to ono po prostu jest fajne. A tutaj masz ten moment, kiedy jest no w jakimś sensie ocena. Dzisiaj mamy takie czasy, że na każdym kroku jesteśmy oceniani cały czas.
Tak.
I ty wrzucasz zdjęcie, które jest dziełem sztuki na Instagrama, a ileś osób może napisać: Brodziak, dajże spokój,
tak.
To ja lepsze zdjęcie robię idąc z psem na spacer.
I wiesz, i właśnie to jest też druga rzecz kluczowa, że raz, że robić swoje, działać, szerzyć tą swoją twórczość, a z drugiej strony też, z jednej strony być odpornym na krytykę, a z drugiej strony potrafić przyjąć ją na klatę. Jeżeli jest konstruktywna, na przykład właśnie pod koniec studiów usłyszałem: Szymon, może już byś przestał robić zdjęcia tylko Ani, tylko wiesz, coś nowego, nie? I gdybym się wtedy, wiesz, obruszył, powiedział: kurde, jak, to są super zdjęcia, a były super i nadal się bronią po, wiesz, 20 latach, ale gdybym się zamknął w tym pudełku, no to prawdopodobnie bym się nie rozwinął jako artysta, nie? A przyjąłem to na klatę, zrobiłem nowy cykl, zupełnie inny, Zniewolone kobiety wyzwolone, który był super takim niszowym, kontrowersyjnym projektem, gdzie kobiety były przedstawione w magazynach, rzeźniach, gdzieś w różnych kontekstach takich, które...
Mało pasowały.
Które były, tak, inne od tego, co wcześniej robiłem, ale to paradoksalnie właśnie pozwoliło mi się bardzo wyrazić jako artyście i później pozwoliło mi zdobyć zlecenie na mój pierwszy kalendarz dla Kulczyk Tradex z samochodami marki Porsche. Dlatego wiesz, nigdy nie wiesz, do czego cię doprowadzi. Właśnie to jest piękne w fotografii, nie? Że zawsze te sploty okoliczności, które wydają się takie nieprawdopodobne, nagle okazuje się, że one, że tak musiało być, nie? Że właśnie musisz zawsze być w zgodzie z sobą, tworząc, i wtedy na pewno pójdziesz dobrą drogą.
Jeśli weźmiemy pod lupę zdjęcie, to gdzie jest ta granica między dobrym zdjęciem a dziełem sztuki?
Wiesz, ja myślę, że definicji jest mnóstwo i każdy ma pewnie swoją, ale ja lubię myśleć o dobrym zdjęciu czy o dziele sztuki. Dzieło sztuki jest dla mnie czymś takim, co chciałbym powiesić na ścianie, z czym chciałbym obcować na co dzień, co chciałbym, żeby mnie inspirowało, żeby wzbogacało moje wnętrze w sensie takim dosłownym i w przenośni też, nie? Także to, podchodząc do sesji, do aparatu, chwytając aparat do ręki za każdym razem, myślę sobie: dzisiaj chciałbym zrobić choć jedno takie zdjęcie.
Które zawiśnie na ścianie i nie będzie wstydu.
Tak.
A czy Boli cię czasem to, że jak musisz się przyciąć do kwadratu instagramowego?
Faktycznie jest to wyzwanie. Zgadza się. W ogóle to, że świat, cały social media, właściwie wszyscy zaczęliśmy postrzegać świat w pionie.
Tak.
A przecież mamy widzenie horyzontalne. Słuchajcie.
Ale to jest właśnie zawężenie horyzontu. No.
Tak, to jest ogromne wyzwanie, ale no jakby...
Ale także wyobraź sobie, no, okej, okay, fotografia, portret szczególnie da się jakoś jeszcze w tym pionie zamknąć, ale mówiliśmy o filmie.
Tak.
Jak widzę filmowców, którzy po prostu zgrzytają zębami, że oni kombinują, żeby jednak, no dobra, mamy pion, ale niech to ktoś pokaże, że jest tam jakiś horyzont, jest jakaś perspektywa.
Instagram trochę wyszedł naprzeciw przez IGTV, tam tak. Obraca się automatycznie ten horyzontalny kadr filmu i jakoś to się broni, ale traci czasami.
Tylko ten moment właśnie, w którym przez to, że wyjmujemy ten telefon i nie kombinujemy, czy mamy go zrobić w horyzontalu, czy w wertykalu, ale po prostu bierzemy pyk, co tam miliardy, chciałem powiedzieć, spustów migawki, ale nawet jej tutaj nie słychać, powstaje i to bardzo upraszcza proces. A tobie się zdarza wyjmować telefon i robić jeszcze jakieś zdjęcia po odłożeniu prawdziwego aparatu?
Nawet mam w ofercie mojej galerii, Brodziak Galery, mam różne, wiesz, fotografie z różnych sesji w poziomie, w pionie, ale właśnie od niedawna funkcjonuje też fotografia pod tytułem Mirror, czyli lustro, którą stworzyłem telefonem komórkowym. I wynikało to z takiej sytuacji, że gdzieś byliśmy w podróży i bardzo często w podróży tworzę różne artystyczne projekty. I akurat byliśmy w takiej podróży, podczas której nie miałem ze sobą aparatu lustrzanki. Wiedziałem już od wielu, wielu lat, że chcę zrobić jedną sesję, jeden kadr wskakującej kobiety do basenu, tylko nie na główkę, ale na twarz. Miałem taką wizję, którą chciałem od dawna zrealizować. I podróżując po Tajlandii 2 lata temu z Anią i z przyjaciółmi na moje 40 urodziny, trafiliśmy do wspaniałego hotelu w Chiang Mai w dżungli, który miał właśnie taki, wiesz, infinity pool z piękną perspektywą, który idealnie nadawał się na realizację tej sceny.
Ale chciałeś złapać moment, kiedy jej twarz uderza w taflę, tak?
Ten dokładnie moment. Okay, tak. Dokładnie ten
opowiadaj, moment. Opowiadaj. Ja sobie zamknę oczy i będę sobie to wyobrażał.
Możesz otworzyć album i zobaczyć to zdjęcie nawet.
Szukam.
Pierwsze zdjęcie, które otwiera ten album.
A, dobra.
Pierwsze zdjęcie.
I to jest ta nieprzewaga podcastu, kiedy ja nawet nie odważę się opowiedzieć, ale ponieważ będę mógł zostawić wam link do tych zdjęć, więc ja to z przyjemnością zrobię.
To jest właśnie to zdjęcie.
To jest to tu.
To zdjęcie.
Dobra.
I ono występuje w dyptyku. Jest moment, ułamek sekundy przed dotknięciem tafli wody, a na samym końcu albumu zobaczysz właśnie drugą odsłonę tego dyptyku, gdzie już twarz Ani, bo to Ania wykonała ten skok na samym końcu w drugą stronę. Państwu polecam zamknąć oczy i opowiadam dalej. Słuchajcie, jesteśmy w Tajlandii, Chiang Mai, dżungla, złoty trójkąt, Birma, Laos i Tajlandia w jednym jak gdyby takim tropikalnym trójkącie. Późne popołudnie jest kluczowe, dlatego że woda w basenie, czy każda woda, tafla wody w jeziorze, czy w morzu, staje się lustrem właśnie. Bardziej się odbija wszystko to, co w nim widzimy, albo wczesnym porankiem, kiedy słońce jest po prostu nisko. Wytłumaczyłem Ani, zresztą ona już o tym wiedziała od paru lat, że chce to zrobić i powiedziałem, słuchaj Aniu, to jest ten moment, spróbujmy to zrobić. Nie? Oczywiście najpierw
Współczuję twojej twarzy, ale spróbujmy to zrobić.
Żeby właśnie uniknąć, wiesz, jakichś argumentów, że będzie bolało, że się nie da i w ogóle, wykonałem ten skok. Ja pierwszy. Ania się zgodziła, ale powiedziała pod warunkiem, że...
Nie ma dubla.
Nie ma żadnych dubli. Dubli nie będzie, wiadomo, nie? Jak to w słynnym filmie. Także musiałem się bardzo skupić. Pożyczyłem od Madzi, naszej przyjaciółki, najlepszy telefon, który miała w towarzystwie, to Madzia. Dawaj mi najnowszy model. Ustawiłem się.
Ale to jest zrobione telefonem?
Tak. I właśnie, bo to nawiązuje też do twojego wcześniejszego pytania, że właśnie wyjmuję czasami telefon i nawet właśnie abstrahując od tego tych zagwozdek, wiesz, technologicznych, że trzeba mieć super sprzęt.
No nie, no trochę szumów jest, no przyznaj. No.
Myślę, że właśnie kluczowa jest tutaj wizja, co chcesz osiągnąć i żeby to widzieć, zanim naciśniesz spust migawki, czy też ten właśnie klikniesz tą fotę w telefonie. I właśnie no, Ania wykonała ten skok, udało mi się właśnie w krótkiej serii zdjęć złapać ten moment, dokładnie ten moment.
A, bo ustawiłeś serię jednak, tak?
Tak, nie, no jest to, no, 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 no właśnie no, wiedziałem, no, że wiesz, no, tak, no nie mogę dubla, tego, no to wiesz, zepsuć, nie? I zrobiliśmy to. Ta fotografia zdobyła jakąś nagrodę, no jak gdzieś w Stanach Zjednoczonych, właśnie teraz w pandemii wysłałem, w kwietniu chyba dostaliśmy wyniki. Także no, fantastycznie, da się.
Masz jako mistrz fotografii w telefonie to, co wszyscy, czyli 100 tysięcy zdjęć, które zostały zrobione, ale właściwie się do niczego nie przydają. Czy masz taki porządek jak nikt z nas w swojej rolce aparatu?
Nie, absolutny burdel.
Tak? Czyli też robisz złe zdjęcia?
robię mnóstwo zdjęć, ale zazwyczaj traktuję aparat tak, wiesz, jak notatnik. Mhm. Dokumentacyjnie, czyli lokalizacje, do których wracam, które pozwalają mi, wiesz, zrobić wizję lokalną. Albo jakieś testy, próby. Oczywiście prywatne zdjęcia czasami też, ale niewiele. Niewiele.
A co to znaczy złe zdjęcie?
Wiesz co? Takie, obok którego przechodzisz obojętnie.
Czyli nawet nie chodzi o to, że ono jest technicznie, nie wiem, niedoświetlone, nieostre, to jest wtórne.
Tak, tak, bo może być nieostre, piękne, nieostre zdjęcie. Przecież oczywiście, że...
I teraz nasi słuchacze myślą, no właśnie, to moje, krzyczałeś na mnie, że jest nieostre. Brodziak powiedział w podcaście u Koźniara, że nieostre to piękne.
No, także wiesz, każdy jestem, moje motto artystyczne brzmi, jesteś tym, co widzisz. Także to jest raz, że zaproszenie do mojego świata, do tego, żeby właśnie interpretować po swojemu to, co robię. Żeby, ja nie mówię ci, co masz widzieć na tym zdjęciu, czy ono jest ładne, czy brzydkie, czy dobre, czy złe. Po prostu oceń sam. Mhm. I jeżeli do ciebie przemawia to, co robię, no to pięknie. Zapraszam do mojego świata.
To jest ta parszywość pracy artystycznej, kiedy wszystko jest cholera takie subiektywne, bardzo, prawda? Nie ma czegoś takiego, że, nie wiem, przyszło na wystawę milion osób i masz milion pozytywnych recenzji. Nagle każdy spojrzał na to zupełnie inaczej i teraz trzeba się z tym zmierzyć.
Chociaż jest zawsze jakaś tendencja, prawda? Statystyka też coś mówi, prawda? Że jednak... Skoro dostajesz nagrody, ktoś cię obserwuje, ktoś cię docenia, pisze do ciebie, to znaczy, że jednak wiesz.
A masz taką pokusę, że zobacz, ja teraz jestem na twoim Instagramie i teraz tak, mamy to zdjęcie, nie, to jest fragment filmu, to ja chciałbym się skupić na zdjęciach, to też jest fragment filmu, cholera.
Niektóre zdjęcia są zanimowane.
Dobra,
po prostu.
No i tutaj mamy, no to też zanimowane, jest 868 lajków, poczekaj, znajdę jakieś to z bacikiem, takim mieczem świetlnym, 991, no to już lepiej. Kusi cię to, żeby sprawdzić, czy kochają, czy nienawidzą? O, jest jedno z 1257. To z flagą.
No, to z flagą, no, okej. Okay. Właśnie sprzedaliśmy w galerii taką fotografię kolekcjonerską. Super. Wczoraj.
Czy to ma dla ciebie znaczenie? Te liczby pod zdjęciami.
No trudno od tego uciec. Nie ma co tam
czarować. Znaczy nie chodzi mi o algorytm, tylko tak w ogóle tak, dla ciebie, nie? To znaczy myślisz sobie, wow, 1500 osób powiedziało, Szymon, nie ma wstydu.
Mhm. Zdaję sobie sprawę, że jest to jakiś wyznacznik. Cieszy mnie to bardzo. Ogromnie doceniam wsparcie właśnie fanów i followersów. Bo to jak gdyby, wiesz, no też tworzymy po to, żeby się z tym dzielić i jakoś tą energię dawać i też, wiesz, no, otrzymywać z powrotem. Także to jest super, ale zdaję sobie sprawę, że cyferki są względne, że jakby, wiesz, są pewne algorytmy, które rządzą mediami społecznościowymi, że mam, wiesz, 20 parę tysięcy followersów, z czego widzi to może 5 tysięcy, no tak, tak? I z tych 5 tysięcy powiedzmy, ileś tam osób to polubi. Także wiesz, oczywiście jest to dla mnie ważne, ale jak gdyby, tak jak nigdy nie kierowałem się na przykład pieniędzmi w swojej działalności fotograficznej, tylko tym, co mogę zrobić, co mi ktoś umożliwia.
Dzięki tym pieniądzom, tak, na przykład.
Tak, albo dzięki temu, że w ogóle ja ci tu daję fajny produkt, usługę, markę, a ty z tym zrób coś niesamowitego.
Fajnie. Chociaż to jest właśnie ta odwaga marki też, nie? Dobra, tak, dajmy tego Rolsa Brodziakowi, niech on ma ten kamieniołom i właśnie tu dochodzę do tego słowa, zaufajmy, że on tego nie spieprzy. Nie?
Tak, to jest taka brama do wolności artystycznej, nie? To zaufaniem. I myślę, że właśnie te 20 lat pracy, czyli lata konsekwencji pewnej, tak? Czyli ja po drodze zrobiłem mnóstwo sesji kolorowych, mnóstwo sesji reklamowych, których nie chciałbym nikomu nigdy pokazać. I nie pokazałem. Mm. Wiesz, w sensie nie podpisywałem się pod tym i jak gdyby komunikowałem na zewnątrz.
W ten sposób, okej. Okay.
Tak, komunikowałem na zewnątrz, jak gdyby tylko
to. Tak co, wymyśliłeś sobie synonim jakiś, nika na to, czy co?
No tak, no reklamy rzadko kiedy są podpisywane, mm. a jeżeli zrobię jakąś super reklamę, to zabiegam o to, żeby była podpisana moim nazwiskiem. A jeżeli robię, wiesz, edytoriale, to czasami pod jakimś pseudonimem.
Czyli jak aktor, który idzie do serialu, ale jednocześnie tęskni za teatrem.
No aktor ma trochę gorzej, no bo tak. Jednak go widać. No,
chyba, że sceny są w ciemną nocą i pozwalają mu stać plecami do obiektywu. Ale wracając do tego Instagrama, wiem, że to oczywiście widzi mi się widzów i tak dalej, ale zobacz, masz Peja, Slama, tak?
Tak.
Fajna fota. I teraz zaraz poniżej jest Magdalena Perlińska. Nie? Piękne zdjęcie także. To jest dwa razy więcej, nie wiem czy dlatego, że ono jest takie kuszące, że ono jest przynajmniej od połowy do nago, ale ten moment, kiedy tak patrzysz, myślisz sobie naprawdę fajny Peja, nie? 760. Śliczna kobieta, 1543.
To jest, wiesz, to już wiemy jak to działa, że niestety ten pierwiastek seksualny, kawałek ciała zawsze powoduje jakieś większe zaangażowanie, właśnie większą, no. Większą ilość lajków czy odpowiedzi, reakcji. Ale tak jak mówiłem właśnie o tych pieniądzach, tak mówię tutaj, że jak gdyby nie tworzę z myślą o tym, a kurczę, jak zrobię to tak, to
muszą pokochać,
może nie? dostanę więcej lajków, może pójdzie wiralowo, może coś tam. Dla mnie to jest ślepy zaułek, jeśli chodzi o twórczość. Nie? Po prostu robię to, co mi w duszy gra i później się tym dzielę.
Fajne podejście. Natomiast wspominałeś o tym, że załapałeś się jeszcze na realną ciemnię. Tak. I dzisiaj jak ta ciemnia się odbywa na klawiaturze komputera, to co, tęskno?
Nie tęsknię. Gdybym tęsknił, to pewnie bym, wiesz, jednak wiem, że jest taka możliwość, że można sobie zorganizować cały czas, wiesz, i odczynniki, i sprzęt, i robić to cały czas klasycznie. Ale ciemnia cyfrowa, raz, że w ciemni cyfrowej mogę robić dokładnie to, co w ciemni analogowej, takiej klasycznej. I do tego się sprowadza moja właśnie praca w Photoshopie, na przykład praca z cieniem, ze światłem, z kontrastem, kadrowaniem. I to jest właśnie kluczowe moje takie działania, które wyniosłem właśnie z klasyki. A dwa, jak gdyby no, mam większą swobodę działania, że czasami po wielu godzinach pracy w ciemni klasycznej, wiesz, w tych oparach, kurde, chemii, w czerwonym świetle, byłem trochę sfrustrowany tym, że jednak nie do końca ta odbitka wyszła tak, jak sobie to wyobrażałem, że troszkę przepaliłem kontrast, że gdzieś tam wyszedł jakiś paproch, którego trudno bardzo wyretuszować, że wiesz, że coś nie do końca się utrwaliło tak, jakbym chciał. I tutaj w ciemni cyfrowej z kolei mam pełną kontrolę nad tym, jak ten mój obraz, który miałem w głowie, zanim nacisnąłem spust migawki, jak on ma finalnie wyglądać. I to jest, uważam, wspaniałe.
Ale to jest fajne, jak słucham nawet ciebie teraz, tak sobie uświadamiam, że w sumie to ty sporą, nie chcę powiedzieć większą uwagę, ale bardzo dużą uwagę przywiązujesz do bycia na miejscu akcji, zanim to miejsce akcji nabierze realnego timingu. Czyli ty widzisz te zdjęcia, zanim je zrobisz.
Tak jest, tak staram. Oczywiście to jest taki punkt wyjścia wokół tych wizji takich już powiedzmy stworzonych, tak, zapisanych, gdzieś zanotowanych w notatnikach. Przy myciu zębów na przykład coś mi wpada do głowy, notuję to szybko w telefonie albo w notatniku i później gdzieś próbuję przypasować do jakiegoś tematu, który dostają. Także to są takie wizje, które powodują, że mogę stworzyć scenariusz sesji taki, że wiem, że to muszę zrobić, do tego potrzebuję to. Stylista wie, co ma zrobić, fryzjer wie, co ma zrobić. Zanurzamy się w tym świecie, ale właśnie pragnę zaznaczyć, że to jest też tylko punkt wyjścia, bo często pomiędzy tymi punktami zaplanowanymi powstają najpiękniejsze zdjęcia. Takie spontaniczne, które nigdy by nie powstały, gdybyśmy wcześniej nie zaplanowali tych scenariuszy. No, dlatego to jest taka niekończąca się przygoda, myślę, nie? Praca na planie.
Fajna puenta. Bardzo dziękuję za twój czas i opowieść.
Dziękuję za zaproszenie.
Dziękuję za twoją uwagę. Oceń tę naszą rozmowę. Co o niej sądzisz? Zasubskrybuj podcasty od Voice House. Znajdziesz je na każdej platformie podcastowej, w każdym kanale social mediowym. Zapraszam też na stronę Voice House po więcej dobrej treści.